Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem Małgorzata. W poradach pedagoga i psychologa, w których dzisiaj gościem jest pan Piotr Bączek, politolog i publicysta.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Drodzy Państwo, dzisiaj proponujemy temat związany z edukacją. Zatytułowaliśmy go Quo Vadis, polska edukacja. Panie Piotrze, powoli kończy się druga kadencja koalicji rządowej PO-PiS. I myślę, że jest to dobry moment na podsumowanie tych rządów w sferze oświaty i wychowania. Zwłaszcza, że w ostatnich dniach byliśmy świadkami kolejnej demonstracji nauczycieli, pracowników oświaty. W związku z tym moje pytanie jest takie, jaką sytuację w oświacie pozostawi po sobie ta koalicja?
No, można powiedzieć, że to jest kolejny przykład zwijania państwa. Niedawno ukazała się właśnie taka książka o zwijaniu państwa, opublikowano przez jedno z krakowskich wydawnictw, o ile dobrze pamiętam, to Biały Kruk, bardzo dobra taka pozycja i właśnie to jest taki dobra diagnoza. W różnych sferach, w obronności, w polityce zagranicznej, no i niestety też w edukacji mamy do czynienia właśnie z taką tendencją. Już po tej demonstracji w przekazach prasowych, medialnych dowiedzieliśmy się na przykład, że jest taka propozycja, aby kartę nauczyciela wyrzucić do kosza, jak to niektórzy uczestnicy tej manifestacji przekazywali, że są takie pomysły ze strony Ministerstwa Edukacji, że nie będzie funduszy na pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w przyszłym roku. Czyli sytuacja, można powiedzieć, tak jak w wielu dziedzinach. Wiele obietnic, a mało czynów.
Mhm. Czy ta sytuacja spowodowana jest tylko brakiem pieniędzy? Bo myślę, że nie tylko brak pieniędzy to są te jedyne problemy systemu oświaty i wychowania. Tutaj z Torunia jest takie znane nazwisko profesora Aleksandra Nalaskowskiego, który po wynikach ubiegłorocznych matur wskazywał na głęboki kryzys oświaty, panie Piotrze.
To właśnie profesor Nalaskowski w takim wywiadzie dla portalu Stefczyk Info podsumował właśnie wyniki matur i wskazał, że to nie tylko jest zły wynik dla tych maturzystów, ale to ich świadczy o złym systemie szkolnictwa, o złej pracy szkół, że polska szkoła zaczęła produkować nieuków. Niestety tak. Do takiego wniosku doszedł pan profesor. Mm-hmm.
Może zacytuję, bo tutaj przygotował pan taki cytat pana profesora, że to nie tylko chodzi o tą kwestię nieuctwa, prawda? I pan profesor mówi w ten sposób, to rzeczywiście nie jest wynik nieuctwa. Nieuctwa, które z kolei jest generowane przez szkołę. A szkoła, nie chcąc tracić kandydatów, bo wszyscy chcą gdzieś pracować, nauczyciele też, nie podwyższy kryteriów, nie będzie bardziej wymagać. Wręcz przeciwnie, będzie starała się być bardziej atrakcyjna, będzie się bardziej podlizywać przyszłym kandydatom, którzy wypełniają klasy i dadzą pracę. Podobna tendencja będzie również na uniwersytecie. są charakterystyczne w tej maturze, właśnie o tym mówimy, pewne dane cyfrowe, mianowicie bardzo niewiele osób zdawało historię. W Kujawsko-Pomorskim to było około 500 osób, a historia jest pewnym prognostykiem. Jeśli ktoś z wyboru ją zdaje, to znaczy, że chce iść na studia prawnicze, socjologiczne, historyczne, historiopodobne i tym podobnym. A to świadczy o pewnej tendencji odwrotu od humanistyki. Dwukrotnie więcej osób zdawało rozszerzony język angielski niż rozszerzony język polski. Niewielu zdawało rozszerzoną matematykę, czyli konieczny na właśnie na kierunki politechniczne, informatyczne. Co więcej, bardzo wielu uczniów nie wybrało żadnego przedmiotu ponad obowiązkową triadę standardu.
No, z wypowiedzią profesora Nalaskowskiego bardzo dobrze korespondują takie hasła Solidarności Nauczycielskiej sprzed 2-3 lat, kiedy po propozycjach zmiany podstawy programowej Solidarność Nauczycielska Pracowników Oświaty i Wychowania zorganizowała właśnie taką demonstrację pod siedzibą ministerstwa i było takie hasło: polska szkoła będzie hodować idiotów. No, hasło bardzo dosadne, bardzo takie mocne, ale z tym wspaniale koresponduje z tym, co mówił innym już językiem profesor Nalaskowski w ubiegłym roku. Solidarność ostrzegała o tym 3-4 lata temu, że zmiana podstawy programowej doprowadzi do takiej sytuacji i mamy tego efekty. Między innymi właśnie z redukcją, ze zmniejszeniem godzin historii i godzin przedmiotów humanistycznych, ale nie tylko, w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych.
No właśnie, i o tym już wcześniej mówił sługa Boży prymas Stefan Wyszyński, prawda? Że jedną z propozycji tych zmian w szkolnictwie, która spowodowała liczne protesty społeczne, była propozycja ograniczenia lekcji historii.
I właśnie może warto przypomnieć te słowa prymasa tysiąclecia. Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, to naród tragiczny i naród renegatów. To są słowa z 72 roku, ale nadal aktualne, zwłaszcza w świetle tych zmian w oświacie w ciągu ostatnich 8 lat.
Panie Piotrze, czyli można powiedzieć, że brakuje takiej logicznej i konsekwentnej polityki historycznej państwa?
Ale nie tylko w oświacie, nie tylko w edukacji, ale ogólnie wszystkich instytucji państwowych, bo to, co dzieje się na świecie, mamy przykład ostatnio z tą skandaliczną wypowiedzią urzędnika amerykańskiego, który wskazał, że Polacy są współwinni Holokaustu na narodzie żydowskim, ale to właśnie to jest konsekwencja tego, że instytucje państwa nie promują Polski, nie promują polskiej historii, nie podtrzymują właśnie tych pozytywnych aspektów z naszego dziedzictwa narodowego, tylko wycofują się. No, przykłady chociażby można powiedzieć spółki artystycznej. Kilka lat temu mieliśmy serial niemiecki, który oskarżał Armię Krajową o współudział w mordowaniu Żydów. Ostatnio też inny film, który wygrał nagrodę Oscara, wyprodukowany też przez Polskę, który też pojawiają się takie tendencje. To co dziwimy się, że obcokrajowcy formują takie haniebne oskarżenia, skoro polski rząd, polskie władze, polscy przedstawiciele obecnego rządu nie reagują, nie promują prawdziwej historii.
Jednym ze sztandarowych takich haseł zmian w edukacji jest wprowadzenie obowiązku dla sześciolatków, panie Piotrze. I ta propozycja została wprowadzona pomimo społecznych protestów. To zauważmy, to jest takie bulwersujące, prawda? Ostatnio właśnie posłowie tej koalicji rządowej odrzucili projekt.
Tak, była w marcu dyskusja w Sejmie ponownie nad taką propozycją społeczną. Zebrano kilkaset, chyba 300 tysięcy podpisów, aby zmienić te wszystkie pseudoreformy nakazujące obowiązek szkolny dla sześciolatków i wprowadzenie pięciolatków do przedszkoli. No ale i koalicja rządowa, i tu chciałbym to podkreślić, obecna pani minister Kluzik-Rostkowska stwierdzili, że nie, że te zmiany pozostaną. Pani minister między innymi wskazywała, że to po raz kolejny rozmawia się o tych sprawach i tutaj przytoczę taki cytat. Wszystkie wasze wyobrażenia, jak to dzieci są nieprzygotowane do pójścia do szkoły, to nieprawda. Takie słowa padły. Tymczasem ja przypomnę może taki cytat tej samej osoby, czyli pani Kluzik-Rostkowskiej. Wprawdzie nie była wtedy ministrem, tylko posłem, jeszcze wtedy posłem opozycji. I mówiła w grudniu 2008 roku, czyli prawie 6 lat temu, 5,5, o propozycjach zmian właśnie w tej sprawie. Reforma, którą proponuje minister Hall, jest niczym innym jak zmianą nazwy. To, co dotychczas było zerówką, teraz będzie się nazywało pierwszą klasą, a zajęcia będą przeniesione do szkoły. Innych zmian nie widzę. A z przeniesieniem zajęć do szkół wiąże się kilka kłopotów. Szkoły nie są przystosowane na przyjęcie sześciolatków i raczej nie będą, i mówią to otwarcie samorządy, które w budżetach na przyszły rok nie uwzględniły przystosowania szkół. Kolejną kwestią są małe placówki z niewielką liczbą oddziałów. To mówiła pani Kluzik-Rostkowska w grudniu 2008 roku.
Czyli jak to się dzieje, że w przeciągu kilku lat zmienia się wizja patrzenia na otaczającą rzeczywistość?
Zmienił się niewątpliwie punkt siedzenia pani, obecnie pani minister. Wtedy była posłem opozycji, teraz jest panią minister.
I przekonuje do czegoś innego, prawda? No właśnie, dziękuję panie Piotrze za to, że pan nam przypomniał właśnie to, co działo się
6 lat temu.
Tak. Panie Piotrze, i jeszcze jedna kwestia, bo dzisiaj w sumie poruszamy dużo zagadnień i w zasadzie tak też tylko punktujemy pewne kwestie ze względu na to, że niewiele mamy czasu do końca audycji, a chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że jednocześnie w tym wszystkim, co się dzieje złego w polskiej edukacji, no to wprowadza się, no nie można tego pominąć, programy promujące gender.
Tak, i o tym wiele osób wspomina, alarmuje. Ja tylko, może tak, tylko też punktowo wskażę na jeden problem, mianowicie na przyjętą ostatnio i podpisaną przez pana prezydenta Komorowskiego tak zwaną konwencję antyprzemocową. Tam jeden z punktów tej konwencji wskazuje, że potrzebne będą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet, na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. Co za tym idzie? To oznacza, że za kilka lat szkoły odgórnie będą musiały wprowadzić takie programy genderowe, wskazujące na tym, że stereotyp tradycyjnej roli rodziny, tradycyjnego podziału funkcji właśnie mężczyzny, kobiety, ojca, matki, to już jest przeżytek, anachronizm i trzeba iść z duchem czasu i wskazywać, że 2 plus 2 jest oczywiście 5 i będziemy mieli do czynienia z doświadczeniem w skali całego narodu, w skali najbardziej wyczuloną na wyczuloną tkankę społeczną, czyli dzieci i młodzież. One będą po prostu poddane intensywnym programom zmiany kulturowej, zmiany nie tylko tradycji, ale także podstawowych fundamentów cywilizacji, jakim jest rodzina.
Tutaj pan w kwestii gender powiedział o szkodach, tak, które ta konwencja przemocowa wnosi. Natomiast ja chciałabym tylko jedną rzecz dopowiedzieć, panie Piotrze, mianowicie taką, że w konwencji przemocowej nie mówi się o przyczynach przemocy, prawda? Tam jakby nie kładzie się na to nacisku, nie mówi się o tym, co robić, żeby zapobiec tej przemocy, czyli w sumie ta nazwa, bo to wielokrotnie już o tym też mówiliśmy i w tym programie, że ta nazwa jest jakby taka mylna, no bo w zasadzie ona niczego nowego nie wnosi dobrego z pożytkiem dla ludzi, którzy rzeczywiście tej przemocy doświadczają.
No bo w podtekście zapewne autorzy tej konwencji mieli na myśli, że przyczyną tej przemocy jest tradycyjna rodzina, tradycyjny podział mężczyzna kobieta, a to trzeba po prostu no, już rozmyć w tej postmodernistycznej, w tym oceanie właśnie takiej.
Ale tak naprawdę przyczyną przemocy, no to najczęściej w rodzinach jest alkohol, jest narkomania, no i inne dewiacje no, tego typu przecież.
To także też warto wskazać, że Polska na tle krajów Unii Europejskiej wyróżnia się pozytywnie, bo przygotowałem tutaj na przykład taką statystykę, że u nas takie doświadczenie przemocy miało 19% kobiet, tymczasem w Danii ten wskaźnik wynosi 52%, w Szwecji 46%, a we Francji 44%, a u nas 19%.
No właśnie, ale nagłaśnia się sztucznie. Proszę Państwa, pierwsza część naszej audycji, no to zamykamy tę pierwszą część, w tej chwili otwieramy drugą część, gotową na przyjęcie Państwa głosów. W związku z tym przypominam numery telefonów dla chętnych, którzy zechcą z nami podzielić się swoimi uwagami, refleksjami. Ja tylko przypomnę, że dla słuchaczy z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55, a dla telefonujących z południa Polski jest to numer 56 655 23 56. A zatem zapraszamy. Przypomnę, że tematem audycji jest Quo Vadis, Polska Edukacjo, a gościem jest pan Piotr Bączek, politolog i publicysta. Zapraszamy. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nazywam się Justyna. Właśnie niedawno włączyłam radio i nie słuchałam całej audycji.
Tak.
Ale słuchałam samą końcówkę i właśnie tam była mowa o przemocy w rodzinie.
Ale my dzisiaj mówimy o polskiej edukacji, pani Justyno. To znaczy głównie, tak? Również i to, co zawiera polska edukacja, jeśli chodzi o tą kwestię, o której pani w tej chwili porusza. Ale o co, czy ma pani jakieś pytanie, czy chciałaby pani coś dopowiedzieć?
Tylko przede wszystkim chciałam powiedzieć jedno, że jeśli chodzi o przemoc w rodzinie i ogólnie edukację, jeśli chodzi w tym kierunku, to w rezultacie nigdy nikt tak naprawdę nie zastanowił się, dlaczego ona występuje.
Mhm. Ale...
Jeśli chodzi o przemoc, to jak to się mówi, jest akcja, jest reakcja. Reakcja jest przemoc, a dlatego występuje ona według mnie, ponieważ ekonomicznie ludzie są wykończeni i to też powoduje, że psychicznie tego nie wytrzymują.
Wie pani co, troszeczkę myślę, że niedobrze jest, że jej się całej audycji nie wysłucha, bo tutaj no my tutaj właściwie zwróciliśmy uwagę na zupełnie inne kwestie. Ta przemoc rzeczywiście ukazana z nie tej strony, z jakiej ona rzeczywiście faktycznie występuje. Także dziękuję pani bardzo. Mamy drugiego radiosłuchacza.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Ja dzwonię ze Śląska.
Tak?
Aniela. Ja chciałam powiedzieć takie coś. To już było w latach 90. Może koniec lat 90. Było to opisane w jakimś czasopiśmie, bo to czytał u nas ksiądz na kazaniu. W warszawskim liceum już weszli tacy, no chyba edukatorzy, bo oni... Ci dyrektorzy, nauczyciele kazali wyjść tym nauczycielem i w tej klasie, któryś tam trzeciej klasie licealnej z jednego liceum warszawskich, kazali tym dzieciom połączyć się w pary, żeby współżyły. To już wtedy było. I było oburzenie. Jeden chłopak powiedział rodzicom i zrobiło się oburzenie i przestało. Mhm. I już na tym skończyło się. Mhm. No, ale już wtedy były takie, już była ta tendencja do tego. Mhm. Mhm. Skąd się wzięli? Nikt nie wie. Mhm. Nikt nie rozliczał ich. Mhm. Ani dyrektor nie był na lekcjach, ani nikt nie był nauczycielem.
Rozumiemy. Dziękujemy pani bardzo za to, że pani tutaj zwraca uwagę na to, co rzeczywiście stało się faktem, panie Piotrze.
Tak, to i tylko o ile to w latach poprzednich to były takie niewątpliwie zdarzenia, być może również w innych szkołach, ale obecnie przez te 8 lat pod rządami koalicji PO-PSL, podkreślmy to jeszcze raz, PO-PSL, mamy do czynienia z taką tendencją, z strategią praktycznie zmiany systemu wychowania, edukacji i ukierunkowania też na takie metody gender. I o tym już wskazuje się, podkreśla się ten problem bardzo mocno. Wiele osób, może warto przytoczyć jedną taką opinię księdza, o ile dobrze pamiętam,
Pawłowicza?
Tak, księdza Pawłowicza, który na jednym z portali zacytował, opisał taką sytuację 17 września 2013 roku, stacja Męcznego Nurtu, to nie, może nie wymieniajmy programu, żeby nie reklamować, wyemitowała genderowski materiał na temat seksualnego uświadamiania przedszkolaków, którego ponoć oficjalnie według Ministerstwa Edukacji Narodowej w polskich przedszkolach nie ma. Mhm. Tak więc ta tendencja istnieje i tak zwana konwencja antyprzemocowa, o której jedna z pań mówiła, oczywiście są takie przypadki przemocy, ale ta konwencja antyprzemocowa może służyć właśnie do wzmocnienia tej strategii wprowadzenia programów genderowych, do wprowadzenia wprowadzenia antywychowania w szkołach, w przedszkolach i do demoralizacji młodzieży. Mm-hmm.
I jeszcze jeden telefon mamy, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja jestem Waldemar z Warszawy.
Pozdrawiamy pana Waldemara. Mm-hmm.
Można tak. Proszę państwa, ja bym chciał powiedzieć, czym my się tu mamy martwić. Karawana idzie, prawda? To psy szczekają, tak? Niech sobie szczekają. A my, chrześcijanie, to jest taka siła, która jak ruszy i jak karawana, jak te wielbłądy, jak to wszystko zapakowane i jak ruszy, no niestety te psiaki muszą szczekać, prawda? Tak?
Tak, tylko że wiele szkód się robi, wie pan, i dlatego o tym mówimy,
no,
żeby zapobiegać.
No, ale czym się tutaj przejmować?
No, tak,
trzema babami. Jedna to języczek gdzieś tam wsadziła, przycięła i ty. Druga taka...
Dobrze, ale już nie obrażajmy się wzajemnie na antenie. Panie Waldemarze, dziękuję panu bardzo za ten głos. Natomiast to jednak my uważam, że mamy się czym przejmować, dlatego że to uderza w nasze rodziny, to uderza w nasze dzieci.
Przyszłość. Nowych pokoleń, wykształcenie, wychowanie. Taka będzie Polska, jak wychowamy sobie swoich następców, przyszłe pokolenia. Tak więc jest duże zagrożenie i trzeba o tym nie tylko dyskutować, alarmować, ale też zastanowić się, jak temu przeciwdziałać.
No bo pokazaliśmy w tytule dzisiejszego naszego programu audycji wybrzmiały słowa Quo Vadis Polska Educatio. Pokazaliśmy, dokąd ona zmierza. W związku z tym ten kierunek no, nie jest kierunkiem zachwycającym, panie Piotrze, tak? I dlatego...
Z jednej strony mamy niewątpliwie brak funduszy, zapowiedź zmiany czy nawet likwidacji karty nauczyciela, a z drugiej strony likwidację, zmniejszenie godzin przedmiotów takich humanistycznych, podstawowych, jak historię. Mówi się także o wyrugowaniu lekcji religii. Wprawdzie to nie przedstawiciele rządu, ale niektóre organizacje takie lewicowe już podnoszą takie postulaty. A z drugiej strony mamy taką falę genderyzmu w szkole. Tak więc, która będzie niszczyła tą tkankę społeczną, najmłodszą. I brak spójnego, logicznego systemu, który no, w efekcie spowoduje, że przyszłe pokolenia mogą stracić kontakt z Polską, z narodem, ze społeczeństwem.
I dlatego o tym mówimy, bo uważamy, że te problemy są bardzo dotkliwe. Myślę, panie Waldemarze, jak i wszyscy nas słuchający, że należy te kwestie poddać jeszcze raz refleksji, głębokiej refleksji i wtedy się to wszystko dostrzeże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.